Moi kochani, pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Być może ją już słyszeliście o pewnym pastorze, który szedł ulicami swojego miasta i nagle z daleka patrzy, płonie budynek, potężny ogień. Biegnie tam, widzi z daleka straż pożarna, już wykonuje swoją pracę, ale mnóstwo gapiów jest zgromadzonych wokół tego budynku płonącego. I tak podszedł bliżej i zobaczył, że wielu z tych ludzi to są wierni jego kościoła. Więc tak poszedł jeszcze bliżej i tak półgłosem mówi, no tak, jak w niedzielę to do kościoła to nie ma komu przyjść, ale jak dom płonie, to wszyscy tu przybiegli. A ktoś z tych ludzi z daleka powiedział, pastorze, jak twój kościół będzie płonął, to też przybiegniemy. Dlatego, moi kochani, zatytułowałem to zwiastowanie Płonący Kościół. Oczywiście pytanie, czy kościół może płonąć? Jasne, że tak. Ogniem Ducha Świętego. Pamiętajmy, że płomień nie tylko ma negatywną symbolikę, ale też pozytywną. Ewangelia to dobra nowina, więc nie będę mówił o płomieniach piekieł, ale chciałbym mówić o płomieniu Ducha Świętego. Pan Jezus więcej mówił o niebie niż o piekle. On bardziej zachęcał ludzi niż straszył. Moja córka, niedawno kończąc ustrońskie seminarium teologiczne, jako pracę końcową musiała napisać kazanie, które też musiała wygłosić. Wygłosiła w swoim zborze, dzisiaj jest to zbór w Wierzbicy, ale kiedy usłyszałem recenzję tego kazania, zaprosiłem ją do Legnicy, aby w naszym kościele to kazanie wygłosiła. Ona zatytułowała je Niebiańskie M3. I zaczęłam mówić, moi kochani, o niebie. To było jedno z najbardziej zachęcających kazań, które słyszałem. Ona nie koncentrowała się na piekle, żeby przestraszyć słuchaczy, by nie chcieli tam być, ale zaczęła mówić na temat piękna nieba i naprawdę to było niesamowicie inspirujące i zachęcające. A więc będę mówił o płomieniach Ducha Świętego, które to płomienie powinny być nad Kościołem. Nie wiem, czy znacie różne historie z przebudzeń z okresu międzywojennego na wschodzie naszego kraju, gdzie odnotowano wiele takich przypadków, kiedy wzywano straż pożarną do płonącego budynku i kiedy straż przyjeżdżała, okazało się, że widać płomienie, ale dom się nie spala. I kiedy weszli do środka, wiecie, za każdym razem, co tam odnajdywano? Zgromadzenia ludzi wierzących, którzy tak wołali do Pana, którzy taką płomienną modlitwę do Niego zanosili, że w sposób ponadnaturalny płomienie było widoczne nad miejscem zgromadzeń. Ogień wzbudził zainteresowanie. Wszyscy pobiegli, by zobaczyć, co się dzieje. Informacja o ogniu szybko się rozniosła. Nie zapomnę, jak z moją żoną, właśnie jechaliśmy do córki i kiedy wjeżdżaliśmy do miejscowości, gdzie ona obecnie mieszka, właśnie też przyjeżdżaliśmy koło budynku, który miał jakiś pożar, jakiś problem, był straż pożarna, już poradziła sobie z ogniem. I wiecie, kiedy pojechaliśmy do naszej rodziny, do córki, opowiedzieliśmy im o tym wydarzeniu, oni powiedzieli, ale my już o tym wiemy. Wiecie, oni już o tym słyszeli. Tego dnia o żadnym innym domu w tej miejscowości nie mówiono, tylko o tym jednym. Z powodu ognia, które tam miał miejsce. Płonący Kościół. Jeżeli Kościół będzie płonął ogniem Ducha Świętego, to też wzbudzi zainteresowanie i zgromadzi tłum ludzi, którzy będą chcieli to zobaczyć i o tym opowiadać. Tak właśnie było w Los Angeles na Azusa Street w czasie przebudzenia zielonoświątkowego, gdzie tysiące ludzi z całego świata jechało, aby zobaczyć to niesamowite zjawisko. I tam doświadczali ponadnaturalnej Bożej obecności. Byli napełnieni ogniem Ducha Świętego. Wracali do swoich krajów, do swoich miast. I tak ten ogień zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie. Moi kochani, w tych historiach mamy kilka grup osób. W tych historiach płonącego budynku pojawiają się gapie, którzy stoją z boku i obserwują to, co się dzieje. I moje pytanie brzmi, kim jesteś w takiej historii płonącego budynku? Czy jesteś gapiem, który przychodzi do kościoła, przygląda się, co się dzieje, dyskutuje sobie o tym, jak to jest ubrany, jak ktoś nie jest ubrany, czy pastor dobrze zwiastował, czy źle zwiastował, ile błędów zrobił podczas zwiastowania, co mógł lepiej powiedzieć? Czy jesteś obserwatorem? A może nie daj Boże, jesteś strażakiem? Wiecie, w tej historii płonącego kościoła strażak nie jest postacią pozytywną, bo on ma zadanie gasić, a Słowo Boże mówi, ducha nie gaście. Ale możesz być takim żywym kamieniem, z których to żywych kamieni ten płonący budynek jest zbudowany. I moim pragnieniem jest to, abyśmy wyjechali z tego miejsca jako płonące, żywe kamienie, z których zbudowany jest Kościół, o którym Słowo Boże mówi, że bramy piekielne go nie przemogą. Moi kochani, chciałbym podać takie trzy odniesienia do ognia. Dlatego, że ogień to część naszego życia. Nawet w dzisiejszym porannym zwiastowaniu, wczoraj, kiedy biskup Marek Kamiński zwiastował, mówił, spójrzmy w dół. Zachęcani jesteśmy na to, żeby patrzeć i szukać tego, co w górze. Spójrzmy na dół. Co tam widzimy? Widzimy wiele problemów, wiele doświadczeń, wiele różnych sytuacji, z którymi się zmagamy. Widzimy problemy w małżeństwach, w relacji z współmałżonkami, problemy między nami a naszymi dziećmi. Jakże różne sytuacje i doświadczenia przeżywamy. I moi kochani, nieraz tak bardzo chcielibyśmy od nich uciec. Chcielibyśmy uciec od wszelkiego rodzaju doświadczeń. Doświadczenia też symbolizuje ogień. Co Słowo Boże mówi na temat doświadczeń? Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Po co? Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Wiecie, doświadczenia, przez które przechodzimy, one nie powinny nas zniszczyć, one powinny nas wzmocnić. One kształtują nasz charakter. Wiecie, mamy takie przeciwstawne rzeczy. Jedna to doświadczenia, drugie to sukcesy. Ja wiem, że najbardziej chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne sukcesów. Ale chcę wam powiedzieć, że sukces, on psuje. Doświadczenia budują. Sukces, który odnosi, zaczyna czynić w tobie przekonanie, że ty to potrafisz, że jesteś lepszy, że w pewnym momencie nie powiesz, albo powiesz, nikt mi nie będzie mówił, przecież ja mam sukces. Ale doświadczenia kształtują nasz charakter. Dlatego nie bójmy się doświadczeń. Nie bójmy się trudnych sytuacji, ale wyciągajmy z nich właściwe wnioski. Słowo Boże mówi, przeżywacie doświadczenia na krótko, teraz, gdy trzeba, bo one mają coś do wykonania. One czynią, że twój charakter staje się coraz lepszy, coraz ostrzejszy, coraz bardziej czysty, jak złoto w ogniu wypróbowane. Kiedy w czwartek będę usługiwał na temat Chrystusa, który jest z nami w dolinach naszego życia, chciałbym więcej czasu poświęcić temu zagadnieniu. Druga rzecz to ogień, który daje światło. Moi kochani, potrzebujemy tego ognia, który będzie dawał nam światło. Słowo Boże mówi, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pan Jezus pewnego dnia powiedział, ja jestem światłością świata. A do nas mówi, wy jesteście światłością świata. Wiecie, jest pewna wspólna rzecz, która jest źródłem tej światłości, która była w Chrystusie i która jest w nas. Pewnego dnia Pan Jezus wygłosił kazanie i odwołał się do słów proroka Izajasza, mówiąc, Duch Pański nade mną. Ten sam Duch Pański, który był nad Jezusem Chrystusem, ten sam Duch Pański jest nad tobą i nade mną, drogi bracie i siostro. Tym samym Duchem jesteśmy napełnieni. Światło. Jak bardzo potrzebujemy światła, kiedy otwieramy nasze Biblię, aby rozumieć to, co czytamy. Jak bardzo potrzebujemy światła, żeby zobaczyć, ile rzeczy potrzebujemy poprawić w naszym życiu. Wiecie, pamiętam kolejną ewangelizację, na którą jechałem. Nie chciałem nad ranem budzić żony, zapalać światła, więc wiecie, tak w półmroku przygotowałem sobie przynajmniej te rzeczy, które jeszcze nie były spakowane, a jedną z tych rzeczy był krawat. I wiecie, tak prawie po ciemku spojrzałem na ten krawat, mówię, ten będzie dobry. Ale kiedy później, przed ewangelizacją, byłem w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i założyłem ten krawat, załamałem się. On był cały w plamach. Ale ja tych plam nie widziałem. Dlaczego? Bo nie było światła. Jeżeli nie ma światła w twoim życiu, będziesz cały czas przekonany, że wszystko jest w porządku. Kiedy nie będziesz miał światła w swoim życiu, będziesz cały czas widział, że to ludzie są przyczyną tego, co się dzieje w twoim życiu. Wiecie, ktoś powiedział po ciemku, to wszystkie koty są szare. Światło jest potrzebne do oświetlania drogi, którą idziemy. Jak bardzo potrzebujemy na co dzień tego światła. Jak bardzo potrzebujemy światła, które daje Duch Święty. I jeszcze jedna rzecz. Ogień, który ogrzewa. Ogrzewa zmarzniętego. W całej Biblii jesteśmy zachęcani, byśmy byli gorący. Nie zimni, nie letni, ale gorący. W liście do Rzymian czytamy, płomienni duchem Panu służcie. Ale wiecie, jak trudno temperaturę utrzymać w sobie. Jak wiele rzeczy tę temperaturę chce zmienić w nas. Zauważmy, jak często to życie chrześcijańskie w nas gaśnie. Po jakimś czasie stajemy się dobrymi ludźmi, ale przestajemy być chrześcijanami. Bez Ducha Świętego możesz być dobrym człowiekiem, ale nie możesz być dobrym chrześcijaninem. dobrym człowiekiem w tych naszych standardach. Przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Staram się dobrze prowadzić mój dom. Chodzę do pracy. No przecież wszystko chyba jest w porządku. Przecież nawet jak piję, to za swoje. W końcu jest to dla ludzi. Jak wielu dziś chrześcijan ma z tym problem. A przecież jeszcze nie tak dawno było zupełnie inaczej. Nie patrzyłeś na przedłużające się nabożeństwo z taką myślą: ludzie, kiedy oni wreszcie skończą? Pamiętam, moim największym pragnieniem po nawróceniu to było, nieraz nawet modliłem się takimi słowami: Panie, uczyń, aby to życie już do końca to było takie jedno długie nabożeństwo z przerwami na posiłki. Ja nie rozumiałem, dlaczego w naszych zborach tylko dwa razy w tygodniu mamy nabożeństwa. Ja biegałem po wszystkich otwartych kościołach, bo tak byłem spragniony doświadczania Bożej obecności, bo wierzyłem, że Boża obecność jest związana z pewnym miejscem, miejscem, które nazywa się Kościół. Oczywiście, wtedy jeszcze moje rozumienie Kościoła było bardziej związane z budynkiem niż z ludźmi. Dlatego też biegałem od miejsca do miejsca, bo tak bardzo pragnąłem, tak bardzo chciałem w tej temperaturze pozostać. Ale wiecie, czas, różnego rodzaju doświadczenia zaczynają tę temperaturę obniżać, obniżać coraz bardziej i bardziej. Lubię wspominać tego starszego brata, który 5 lat po moim nawróceniu, kiedy słyszał moje kazania, podszedł do mnie i powiedział tak: synu, kiedy byłem w twoim wieku, też miałem taki entuzjazm, ale to przejdzie. I wiecie, miał rację, to przeszło na cały mój dom. Amen. Bądź gorący. Ogień daje temperaturę. Ja wiem, przechodzisz przez doświadczenia, różne ciężkie sytuacje, ale właśnie wtedy najbardziej miej świadomość, że Pan jest z tobą, że Duch Pański jest nad tobą. Psalmista modlił się słowami: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę z jednego powodu, bo ty jesteś ze mną. Gdzie jesteś ze mną? W dolinie mojego życia. Wtedy, kiedy jest ciemno, wtedy, kiedy wszyscy mnie opuścili, wtedy, kiedy jest tak bardzo mi źle, to ty jesteś ze mną. Nie tylko wtedy, kiedy czuję, kiedy powiodło mi się, kiedy otrzymałem to, na co czekałem tak długo. Nie tylko wtedy, kiedy widzę moje dzieci zbawione, służące Bogu, mówię: tak, Pan jest ze mną. Nie tylko wtedy, ale wtedy, kiedy dziecko choruje, a ja krzyczę do Pana: Boże, uzdrów, a ono umiera. Wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy jesteś przekonany o swoim powołaniu. Nie wiem, ilu z was służy Panu Bogu w jakiś sposób i macie świadomość swojego powołania. Kiedy Bóg powołał mnie do pracy z takimi ludźmi, jak ja byłem wcześniej, to nie była łatwa praca, bo i ci ludzie nie są ludźmi łatwymi w pracy, ludzie uzależnieni. I pamiętam, po kilku latach tej pracy spotkałem się z pewnym mężem Bożym w Szwecji, Erikiem Edinem. On już jest w niebie. Człowiek, który wykonał wielką pracę na tej płaszczyźnie. I byłem akurat w takim czasie, że nie mogłem, a raczej potrzebowałem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem do tego powołany. Dlaczego? Bo kolejna osoba wróciła do nałogu, kolejna osoba wróciła do nałogu, kolejna osoba, o którą modliłem się, powróciła do nałogu, kolejna osoba, która była w naszym ośrodku, powróciła do nałogu. Ja mówię, czy ja jestem w ogóle do tego powołany? I wiecie, pojechałem i zadałem mu pytanie: bracie Edin, powiedz mi, jak mam rozpoznać swoje powołanie? On przez chwilę pomyślał i powiedział tak: kiedy pracujesz ze setką ludzi i wszyscy się od ciebie odwracają i odchodzą, a ty rozpoczynasz pracę z następną setką, to jesteś powołany. Bądźmy gorący. Niech Duch Pański dziś szczególnie wskaże nam źródło odpowiedzi na nasze problemy, doświadczenia, sytuacje, w których się znajdujemy. Może dziś przyjechałeś na to miejsce z oczekiwaniem i z taką nadzieją. Boże, to chrześcijaństwo mnie już nie cieszy tak jak kiedyś. Boże, Ty widzisz, że ja dziś w Kościele więcej widzę wad niż zalet. Boże, Ty widzisz, że o cokolwiek się pomodlę, to nic z tego nie wychodzi tak, jak oczekuję. Boże, ja już nie płonę tak, jak kiedyś tam na początku. Mam dla Ciebie dobrą nowinę. Słowo Boże mówi, że ten, który przyjdzie, Jezus Chrystus, On trzciny nadłamanej nie dołamnie. A teraz coś z ogniem. A lnu tlącego się nie zagasi. Może dziś czujesz się, że tam coś się w tobie ledwie tli. Nie możesz tego nazwać ogniem. Nie możesz tego nazwać fascynacją, ale jeszcze tam coś się tli. Jeszcze idziesz na nabożeństwo w oczekiwaniu, że coś się stanie. Jeszcze szukasz jakiegoś doświadczenia, przeżycia, które rozpali w tobie na nowo. A ani nie palisz się, ani nie jesteś wygaśnięty. Chyba najgorszy stan, w jakim człowiek może się znaleźć, to tylko się w tobie tli. Dobra nowina. Celem Pana Jezusa nie jest to, aby to tlące się dogasić, ale aby rozpalić na nowo. Jak? Polewając odrobiny oleju na ten tlący się len. I wtedy on z powrotem potężnie zapłonie. Może jesteś gościem tego zlotu. Ktoś ciebie zaprosił, abyś przyjechał na to miejsce. Może ktoś ci powiedział, posłuchaj, chodź razem z nami, pojedziemy. Tam jest tak fajno. Tam będziesz mógł słuchać Boże Słowo, będziemy modlić się. Twoja sytuacja, w której się znajdujesz, może się zmienić. I może z takim niedowierzaniem przyjechałeś na to spotkanie, na tę konferencję, na ten kongres. Może nie chciałeś odmówić, bo jesteś troszeczkę mało asertywny. No, jak proszą, to już pojadę. A może sytuacja w domu była taka, że lepiej było tu przyjechać, bo jakbym nie przyjechał, to by dopiero później było. Nie wiem, jaki jest powód, ale chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, kto przygotował ten czas dla ciebie i on dzisiejszego wieczoru czeka na ciebie i zaprasza, abyś otworzył swoje serce i zaprosił go. To jest Jezus Chrystus. Braci, siostro, przyjdziemy dzisiaj do dwóch miejsc. Przyjdziemy pod krzyż, na Golgotę. A później przyjdziemy do Pięćdziesiątnicy. Do miejsca, w którym ten płomień na nowo zostanie rozpalony w twoim sercu. Chciałbym poprosić naszą grupę, przyjdźcie do przodu. Jest taka stara pieśń. której słowa stały się tematem jednego z moich kazań ewangelizacyjnych. Ta pieśń rozpoczyna się słowami tam na wzgórzu. Wiecie, co tam na wzgórzu było? Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż. Wiecie, ten krzyż jest miejscem początku mojego nowego życia. Kilka miesięcy temu zostałem zaproszony do Wyższej Szkoły Zarządzania w Legnicy. Poproszono mnie, żebym miał zajęcia studentami na temat etyki chrześcijańskiej. Dano mi do wyboru albo 1,5-godzinny wykład, albo wywiad. Studenci studiujący public relations i media. Więc powiedziałem wywiad. I jedno z pytań było bardzo osobiste i mniej więcej brzmiało tak. Pastorze, co jest najtrudniejsze w Twoim życiu? Odpowiedziałem studentom, moje życie składa się z dwóch części. Pierwsza część to ta, w której osobiście ani nie doświadczałem, ani nie przeżywałem, ani nigdy nie spotkałem się z Jezusem Chrystusem. A druga część mojego życia rozpoczyna się takim osobistym spotkaniem z Chrystusem, które to spotkanie trwa do dziś. I to, co było najtrudniejsze, to miało miejsce w tej pierwszej części mojego życia. Było tam wiele bardzo trudnych sytuacji, wiele bardzo złych rzeczy. Ale to, co najbardziej mnie przerażało i najbardziej mnie bolało, to świadomość, że jestem w tym wszystkim sam. I wiecie, ta samotność była najtrudniejsza. Kiedyś badano przyczyny śmierci pewnej bardzo znanej aktorki, otoczonej tysiącami wielbicieli i fanów. I ostateczna ocena była taka. Ona odebrała sobie życie z powodu samotności. Możemy być otoczeni ludźmi i być bardzo samotni. Ale kiedy rozpoczęła się druga część mojego życia, były też różne sytuacje. Niekiedy takie, że trudno było z nimi żyć, choćby jak śmierć naszego dopiero co urodzonego dziecka. Ale różnica między jednym czasem a drugim jest zupełnie różna. Dlatego, że za drugim razem już nigdy nie byłem sam. Jest taka pieśń, która mówi, jam nigdy nie sam. Pan Jezus powiedział, i nigdy Cię nie porzucę, ani nie opuszczę. Może dzisiaj jesteś właśnie w takim miejscu. Przyjechałeś na ten kongres zaproszony przez kogoś i bardzo potrzebujesz pomocy. Chciałbym dzisiaj zaprosić Ciebie do modlitwy i przyprowadzić Ciebie po ten szorstki krzyż, abyś tam mógł swoje serce otworzyć i zaprosić Jezusa Chrystusa.
a On wejdzie do twojego serca, oczyści je, wypełni cię sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. I już nigdy nie będziesz sam. Siedząc tak, pochylcie swoje głowy, bracia i siostry. Pochylmy nasze głowy. Chciałbym zadać tobie pytanie, mój drogi przyjacielu. Może właśnie jesteś tą osobą, czujesz pustkę w sercu. Jesteś osobą religijną. Ale tak naprawdę nigdy osobiście nie spotkałeś się z Jezusem Chrystusem. Może zadajesz nawet sobie teraz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Może w twoim życiu są sytuacje, z którymi nie możesz sobie poradzić, czujesz się bardzo osamotniony. I dziś tego wieczoru jesteś razem z nami. Chciałbym zaproponować ci modlitwę. To, co w tej modlitwie chciałbym zrobić, to przyprowadzić ciebie przed oblicze Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdziemy pod krzyż. Nie do jakiegoś wizerunku, ale do miejsca, wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu. Nie zrobię tego bez ciebie ani bez twojej woli. Dlatego chciałbym zadać teraz pytanie, czy ktoś z was, kto dzisiaj jest na tym miejscu, potrzebuje takiej modlitwy, potrzebuje spotkać się z Jezusem Chrystusem? Jeżeli tak, miejmy pochylone głowy, nie obserwujmy się nawzajem. Jeżeli tak, to podnieś swoją rękę na znak, że potrzebujesz takiej modlitwy. Czy jest ktoś na tym miejscu? Czy jest? Widzę, jedna, druga, trzecia ręka, czwarta. Czy jeszcze są osoby? Widzę kolejną osobę, piąta osoba, szósta. Czy jeszcze jest ktoś, kto potrzebuje oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Przyjdziemy dzisiaj pod krzyż do tego szczególnego miejsca. Nie musisz wracać do swojego domu i mówić, i znów wszystko będzie takie same. Nie musi tak być. Decyzja należy do ciebie. Proszę, abyście teraz wszyscy powstali. A te osoby, które podniosły swoje ręce, bardzo proszę, przyjdźcie do przodu. Chciałbym z wami pomodlić się przez chwilę. Trudno mi jest podejść tam, gdzie jesteście. Przyjdźcie do przodu. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Chodźcie, kochani. Chodźcie. Chodźcie tutaj. Tu były osoby. Tak, chodźcie. Chodź, zobaczcie, już są. Chodźcie. Chodźcie tutaj do przodu. Chcemy z wami się modlić. Chcemy poprosić Pana Jezusa, aby wszedł do waszych serc. Abyś wyjeżdżając stąd mogła powiedzieć, jam już nigdy nie sam ma. Wierzcie mi, to nie jest przypadek, że jesteście w tym miejscu. Śpiewajmy tę pieśń, tam na wzgórzu stał stary szorstki krzyż. Moi kochani, będziemy o was się modlić. Ja poproszę, pastorzy, chodźcie, pomodlimy się, usłużymy tym osobom. Bardzo proszę, podejdźcie. Bracia pastorzy, małżonki pastorów, podejdźcie. Ewo, bardzo proszę, podejdź tutaj do siostry którejś. Chodźcie, chodźcie, kochani. Niech żadna osoba nie stoi sama. Pan, gdy ratował sam.
O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Wsiądź za niebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść, że baranek zszedł z wyżyn chwały swej na Golgotę me grzechy nieść. O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Wszystkim krzyżu tym, który ci
Halleluja. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy teraz przywitali te osoby w gronie dzieci Bożych. Przywitajmy je, wyraźmy naszą wdzięczność w ten sposób. Cieszymy się, że one są razem z nami. Halleluja. I moi kochani, jeszcze jedno wezwanie. Zdaję sobie sprawę, że teraz ilość osób może być dużo większa, ale zobaczymy. Mam przekonanie, że jeszcze to jedno wezwanie... Czujesz się wypalony. I kiedy mówiłem tę krótką informację o tym tlącym się lnie, bardzo mocno utożsamiłeś to ze swoim życiem. Potrzebujesz takiego odnowienia, aby znów ten ogień palił się w tobie. Kto z was potrzebuje tego? Czujesz się wypalony. Moi kochani, Pan Jezus powiedział, lnu tlącego nie zagaszę. Dlatego chodźcie szybciutko tu do przodu, chcemy wam jeszcze usłużyć. Bardzo proszę, chodźcie, chodźcie. Jesteście bardzo cenni. Halleluja. Chodźcie, moi przyjaciele. Chodźcie, moi kochani. Halleluja. Jeszcze są osoby, które dochodzą. Bardzo proszę. Tereniu, niech Cię Pan Bóg błogosławi. Terenia od pewnego czasu jest wdową. Jej mąż wiele, wiele lat temu przyjechał do naszego domu z problemem. Wydawało się, że nigdy nie tylko jemu nie będziemy w stanie pomóc, ale ich małżeństwo nie ostoi się. Było bardzo źle. Ale dzięki temu, że Jezus Chrystus zaingerował w ich życie, nie tylko Zdzisław został uwolniony, ale przez wiele lat cieszyli się jeszcze sobą w małżeństwie. I to, co diabeł niszczył przez wiele lat, Pan Jezus później wspaniale jeszcze wynagrodził. Halleluja. Będziemy się modlić o was. Będziemy prosić o błogosławieństwo. To nie jest modlitwa o chrzest Duchem Świętym. To jest modlitwa, aby na nowo ten ogień rozpalił się w waszych sercach. Śpiewajmy tę pieśń. Niech ta pieśń będzie modlitwą naszą. I ja bardzo proszę jeszcze w czasie tej pieśni, kiedy będziemy śpiewać, poproszę pastorów, małżonki, będziemy do was podchodzić przez chwilę, tylko nakładać ręce i chwilę modlić się o każdą osobę. Ale to jest przede wszystkim twoja modlitwa, którą teraz do Pana zanosisz. Śpiewajmy tę pieśń. I bardzo proszę, podchodźmy, bracia, i przez chwilę módlmy się, błogosławmy. Niech każda osoba wie, że nie jest sama, że jest ktoś przy niej, ktoś staje, ktoś nakłada ręce. Nie potrzebujesz moich rąk, potrzebujesz rąk Pana Jezusa Chrystusa. I z tymi rękoma mężów Bożych ręce Chrystusa zostaną na ciebie nałożone. Halleluja. Podchodźmy, módlmy się. Chodźcie, bracia, bardzo proszę. Jeżeli są tutaj pastorzy, przyjdźcie. Przyjdźcie, pomóżcie nam w usłudze. Żony pastorów, podejdźcie. Będziemy razem usługiwać. Przez chwilę modlić się. Panie, niech ten ogień rozpali się w każdym sercu. Niech ten ogień, Panie, rozpali się, Panie, rozpali się w każdym sercu. Panie, niech ogień Ducha Świętego, niech na nowo rozpali się w każdym sercu. O ramaszora manakabasannas. Yeah.
Panie, dziękujemy Ci. Boże, tak Ci wdzięczni jesteśmy, że przyszedłeś do nas. Że byłeś. A my to widzieliśmy. A my to odczuwaliśmy. A my to słyszeliśmy. Panie, dziękuję Ci za to. Dzięki Ci. Halleluja. Amen.